idąc dalej z tej głębokiej wiary, żywej modlitwy, zrodziła się z kolei w życiu ojca cnota nadziei. Życie sługi Bożego cechował wielki optymizm, bo ufał Bogu. To jest to, co ksiądz generał wspomniał na początku. Ten radosny uśmiech, radosne spojrzenie. Ale ta radość rodziła się właśnie z ufności, z tej nadziei, z tego zjednoczenia z Bogiem. Na wszystko patrzył przez perspektywę wieczności. Rzeczy doczesne traktował jako środek do osiągnięcia zbawienia, a nie jako cel i sens życia. Dlatego tak często możemy zobaczyć właśnie ojca na zdjęciach, radosnego i uśmiechniętego. Ufając Chrystusowi, gotów był podjąć się wszystkich wielkich trudów i co więcej, gorliwie potem je wypełniać. Wypełniać obowiązki stanu i obowiązki dnia codziennego. Przeciwności, których doznawał, przeżywał, których życie mu nie szczędziło, traktował właśnie jako drogę uświęcenia. Tak mówił. Trudności są po to, aby je przezwyciężać. Nie powinny one być dla nas powstrzymującą przeszkodą, lecz odskocznią, która skłaniając nas do pokonania samych siebie, zmusza nas do pokonania trudności. Kto wie, czy nie dlatego Bóg pozwala, abyśmy czasem mieli wrażenie, że wszystko nam się wymyka, a ziemia usuwa się spod nóg, abyśmy byli jak gdyby zmuszeni uciec się do Niego i uchwycić się Jego ramion. Jednakże wiara i nadzieja byłyby niczym, jak pisał święty Paweł, gdyby nie miłość. Sługa Boży wszystko, co czynił, podejmował z miłości do Boga. Z takiej postawy zrodziła się potem również ta miłość konkretna do konkretnego człowieka. Z wielką życzliwością odnosił się do innych. Był, co prawda, wymagający w zasadach, ale był sprawiedliwy w ich egzekwowaniu. Dużo modlił się i pokutował za grzeszników. Podejmował ogromny wysiłek, aby ratować każde powołanie. Nigdy nikogo nie poniżał. Każdego chciał umocnić i podnieść na duchu. I sądzę, jak wynika z jego osobistych zapisków, że był chyba ostatnią osobą, która potępiłaby człowieka, nawet tego, który wyrządził mu krzywdę. On przebaczał. Wszystkich, zwłaszcza moich drogich współbraci, napisał w swoim testamencie, przepraszam za przykrości, które im sprawiłem. Przepraszam za brak dobrego przykładu, za niedbalstwo i lenistwo w pełnieniu obowiązków przełożeńskich. I tak jak wspomniałem, ta miłość do człowieka w życiu sługi Bożego przybrała konkretny wyraz. Była to troska o polskiego emigranta. Gdy jeszcze jako kleryk przebywał na studiach w Minsterii w Fuldzie, w jego pamięci zapisała się pewna scena z życia Polonii. Tak o tym wspominał po latach. Pewien ksiądz niemiecki znalazł się przy łożu umierającej polskiej robotnicy. Pisał on, jak to polskie dziewczę pragnęło się wyspowiadać. Ksiądz był bezradny, bo nie znał języka polskiego. W końcu udzielił jej tylko rozgrzeszenia i sakramentu chorych. Pomyślałem sobie wówczas, że należy coś uczynić dla tych, którzy za chlebem opuszczają swoje rodzinne strony. Pomyślałem również, że w przyszłości, zostawszy kapłanem, mógłbym swój wolny czas poświęcić tej tak bardzo palącej sprawy. I jak wiemy, tak się rzeczywiście stało. Całe życie ojca zostało podporządkowane jednemu. Właśnie tej wielkiej trosce o duszę polskich emigrantów. W duchu miłości dla Polonii poświęcił swoje plany, które może miał jako młody kapłan swoje siły, zdrowie, zdolności. I tutaj pojawia się jeszcze jedna cnota w życiu sługi Bożego. Ofiara, duch ofiary. Święci wszystkich wieków rozumieli, że bez ducha ofiary, wyrzeczenia, poświęcenia nie może dokonać się ani zbawienie, ani nic wartościowego tu na ziemi. I ojciec z posadzy pisał: istnieje jedyne źródło miłości. To jest to źródło wypływające z krzyża, wśród cierpienia. I świadomy tej prawdy prosi: Panie Jezu, który przez swoją śmierć dałeś nam życie, rozwijaj we mnie ducha ofiary i umartwienia, abym mógł posiąść niebo. Siostry i bracia, dzisiaj mija 25 lat od chwili przejścia ojca Ignacego z tego świata do niebieskiej ojczyzny. Ufamy, że wraz z Maryją, której w sposób szczególny się zawierzył, oraz ze świętymi patronami towarzystwa, jak święty Józef, święty Paweł, święty Stanisław Kostka, święty Jan Maria Wianney, święty Jan Bosko, święta Teresa od Dzieciątka Jezus, czy wreszcie święta Małgorzata Maria Lacock, uwielbia Chrystusa Króla, tuląc się z miłością do boskiego serca. I wierzymy, że ojciec z posadzy cieszy się chwałą zbawionych. Czekamy teraz z kolei na uroczyste potwierdzenie tego faktu przez Kościół w akcie beatyfikacyjnym. Dużym krokiem w tym kierunku będzie dzień 6 maja bieżącego roku, gdy o godzinie 11 w Katedrze Poznańskiej odbędzie się ostatnia sesja zamykająca etap decyzjalny i wszystkie dokumenty procesowe potem zostaną przesłane do kongregacji do Rzymu. My zaś propagujmy osobę i dzieło ojca Ignacego. Módlmy się za jego wstawiennictwem w różnych naszych potrzebach. Polecajmy tę modlitwę innym. Rozdawajmy obrazki z jego wizerunkiem, modlitwą. Nie brakuje przecież wśród nas potrzebujących, a nigdy nie wiadomo kiedy i gdzie Bóg zechce objawić swą wszechmoc. Przy tej okazji wspomnę tylko, że informacje o łaskach, które napłynęły na adres postulacji, dotyczą w większości łask jedności, zgody, miłości małżeńskiej, rodzinnej. I gdyby, tak mówiąc trochę żartobliwie, w niebie istniała specjalizacja świętych, to czyżby ojciec był szczególnym właśnie orędownikiem za rodzinami, zwłaszcza tymi, które przeżywają trudności spowodowane emigracją, które przeżywają dramat rozbicia poprzez emigrację. Zakończmy to nasze dzisiejsze rozważanie prośbą autora listu do Hebrajczyków z dzisiejszego pierwszego czytania. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Oto miłosierdzie, oto łaskę. Prośmy za przyczyną sługi Bożego, ojca Ignacego.